Wielka pacyficzna plama śmieci. Takie hasło jest już w Wikipedii. To 3,5 miliona ton plastikowych odpadów, głównie opakowań dryfujących na północnym Pacyfiku. Niebagatelną ich część stanowią plastikowe torby reklamowe. Tylko w Polsce rocznie zużywa się ich 11 miliardów, co statystycznie daje do 300 foliówek na jednego Polaka. A każda z tych torebek rozkłada się bagatela 400 lat, czyli wyrzucona dziś całkowicie zniknie w 2418 roku. Ograniczeniu korzystania z reklamówek na rzecz toreb wielokrotnego użytku z bardziej ekologicznych materiałów ma służyć obowiązująca od wczoraj opłata recyklingowa. 20 groszy plus VAT. Bezpłatne pozostaną tylko torebki z cieniutkiej folii, w które pakowana jest żywność. Za każdą inną, także w aptece, sklepie obuwniczym, drogerii czy księgarni, trzeba będzie zapłacić.
Dla mnie osobiście to zmiana jest na dobre, bo po prostu to wpłynie na nasze środowisko i nie będziemy tyle zaśmiecać. Możemy zużywać reklamówki, które tysiące mamy w domu.
Uważam, że dobrze, że są płatne, bo wydaje mi się, że teraz ludzie nie będą tak dużo tych reklamówek zużywali, bo tak zazwyczaj wyrzucają od razu, bo jest reklamówka darmowa. Więc bardzo dobrze, bo jest ochrona środowiska.
Nowe przepisy to efekt konieczności dostosowania się Polski do unijnego prawa, mówi rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska.
Opłaty recyklingowej bardzo można łatwo uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku. W ten sposób będziemy także chronić środowisko naturalne.
Przynajmniej ludzie nie będą brali tych reklamówek, chociaż i tak jak dzisiaj widać, no to chcą jednak. Mimo, że jest skasowane te 20 groszy, to i tak kupują te reklamówki dalej.
Aleksander Brzuska dodaje, że kwotę 20 groszy ustalono po badaniach, które pokazały, że właśnie ta cena powinna zniechęcić konsumentów do zakupu plastikowej torby. Jeżeli to nie zadziała, może być drożej.
Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie przepisy dotyczące opłaty recyklingowej i zgodnie z tą ustawą opłata ta będzie mogła wynosić maksymalnie złotówkę. Jednakże w rozporządzeniu do ustawy ustalono kwotę 20 groszy. Bezpłatne pozostaną natomiast bardzo lekkie torby na zakupy, tak zwane zrywki służące m.in. do pakowania mięsa.
Nowelizacja ustawy wprowadza też obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej informacji o liczbie zużywanych w naszym kraju toreb foliowych. Rocznie w Polsce zużywa się 11 miliardów foliówek, czyli od 250 do 300 toreb na mieszkańca.
Ludzie są wygodni bardzo. Uważają, że trzeba dać im za darmo, a nie za pieniądze. Jak za pieniądze, to się wycofują, że nie, dziękuję bardzo, nie chcę. To znaczy niepotrzebne, a ja taka szastam tymi reklamóweczkami i każdemu za darmo w starym roku dawałam.
Uważam, że jest troszkę za droga. Wystarczyłoby 10 groszy. Tak myślę. Jako emerytka się wypowiadam. A dla środowiska to tak samo będzie szkodliwe, uważam. Bo i tak każdy wyrzuci i tak.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik. Z nami goście Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinie. Witamy. Dobry wieczór. Profesor Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Dobry wieczór.
I jest z nami Mariusz Gadomski, dyrektor handlowy zespołu MPSS w Szczecinie.
Dobry wieczór.
A przy naszym telefonie Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
Dobry wieczór.
I od pani prezes rozpoczniemy, idąc na zakupy, wybierając się po coś chociażby do zjedzenia. Bierze pani foliówki, czy raczej ma pani specjalnie przygotowaną torbę?
No raczej mam foliówki, znaczy biorę foliówki, nie mam przygotowanej torby. Natomiast co do celu i zasady, jeśli chodzi o regulację, to my jako handel ją popieramy, jednakowoż mamy zastrzeżenia do samego sposobu implementacji, to znaczy trybu i w jakim momencie zostaje to wdrożone, kiedy mamy tak naprawdę cały rok czasu na to, żeby przygotować się odpowiednio jako handel, szczególnie w kwestii infrastruktury technicznej, kas fiskalnych i tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby te foliówki mogły być po prostu wdrożone w kasach, tak?
Czyli jak dobrze rozumiem, pani prezes, te zmiany wchodzą zbyt szybko?
Te zmiany miały wejść do końca roku 2018, bo tak przewiduje dyrektywa unijna. Jednakowoż okazało się inaczej, że w pewnym momencie zaskakująco szybko po złożeniu projektu do Sejmu postanowiono, że ta zmiana będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 zamiast 2019. Więc tak naprawdę cały rok jest w tym momencie szybciej wdrożona dyrektywa. O cały rok.
Z drugiej strony można by było powiedzieć tak, im szybciej będzie obowiązywać opłata recyklingowa, czyli już od wczoraj, a de facto od dziś, bo wczoraj wiele punktów było zamkniętych, tym z punktu widzenia Unii Europejskiej lepiej. Czy to oznacza, że głos organizacji handlu, dystrybucji i w ogóle handlowców nie był wzięty pod uwagę?
My braliśmy oczywiście udział w dyskusji, natomiast no, nasz głos nie miał dużego wpływu na decyzję ostateczną. I tutaj nie chodzi, tak jak powiedziałam, o to, czy my zgadzamy się, czy nie, bo tak jak powiedziałam, co do celu jesteśmy absolutnie za. Natomiast w momencie, kiedy dostajemy, tak naprawdę ta ustawa została wdrożona na koniec bodajże listopada, zostaje nam tak naprawdę kilka tygodni, żeby przesterować swój biznes i tak jak powiedziałam, systemy sprzedażowe, w najbardziej gorącym okresie, jakim jest okres Bożego Narodzenia, w największym stresie i niemożności wręcz zajęcia się takimi sprawami jak nowe przepisy od 1 stycznia.
Mariusz Gadomski, dyrektor handlowy zespołu PSS w Szczecinie. Czy was też ten problem dotyka, czy być może to problem mniejszych handlowców? Bo patrząc na przykład na to, co robi Biedronka, na to, co robi Lidl, na to, co robi Auchan, to te sieci zdążyły się przygotować do tych zmian. Co więcej, jedna z nich, już się mówi oficjalnie, znalazła pewną lukę w prawie.
Kwestia tą, o której tutaj rozmawiamy, to po części popieram tutaj moją przedmówczynię, ponieważ no, te wszystkie przepisy, które zostały ustanowione, one nie dają dużo, zbyt wiele czasu, jeżeli chodzi o ustalenia na przykład takie handlowe. Tu mówię o kwestii zaopatrzenia sklepów w tym kontekście tych reklamówek. Natomiast ten problem, jeżeli dzisiaj ktoś chce działać zgodnie z prawem, mamy taką siecią, jesteśmy siecią sklepów detalicznych działających na rynku lokalnym, tutaj w Szczecinie i okolicy, musimy się dostosować do wymogów prawnych. Te wymogi prawne są jednoznaczne, czyli musimy się dostosować do tych przepisów, a on mówi jednoznacznie, iż jesteśmy zobowiązani pobierać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy stworzenia sztucznego, więc tutaj
żeby pobierać opłatę, trzeba takie reklamówki o grubości do 50 mikrometrów posiadać. Wspołem macie takie reklamówki? Czekacie na dostarczenie tychże? Jak to jest?
Wszystkie działania, które podejmujemy, to staramy się, aby one były zgodne z wymogami ekologicznymi i sprzyjały środowisku. I tutaj też takie działania podjęliśmy. Wszystkie reklamówki z logo Społem mamy biodegradowalne, wielokrotnego użytku i spełniamy także wymogi te techniczne, o których pan redaktor wspomniał, czyli o grubości odpowiedniej, która mówi o tym, iż taką opłatę musimy także recyklingową uiszczać. W związku z tym ten przedział od 15 do 50 mikrometrów, takie reklamówki też u siebie mamy.
Jak mówiłem, jedna z sieci postanowiła przygotować torebki, które mają nieco więcej niż 50 mikrometrów, bo 52. I co więcej, nie będzie obowiązywać obowiązkowa opłata recyklingowa. Być może więcej na ten temat jeszcze powiemy, a teraz skupmy się na samych foliówkach. Właśnie tu do akcji musi wkroczyć profesor Artur Bartkowiak. Panie profesorze, jedna reklamówka rozkłada się 400 lat, czyli ta, którą wyrzucimy dziś, zniknie w 2418 roku, w najlepszym razie. Chyba że zrobimy coś, by ją spalić, albo jakoś jeszcze inaczej pozbyć się z naszego środowiska. Patrząc na to, jak choćby działają spalarnie śmieci w Polsce, to jeszcze długa droga przed nami, a czas, który daje Unia Europejska, paradoksalnie bardzo krótki. Pan się cieszy, że te obostrzenia, bo tak należy nazwać tę obowiązkową opłatę recyklingową, chodzą już teraz?
To znaczy się cieszę z punktu widzenia edukacyjnego. Bardziej sądzę, że kwestie restrykcyjne są dla mnie być może nie najlepszą formą edukacji. Uważam, że Ważniejsze jest to, aby świadomie ktoś podejmował decyzję, czy kupuje, czy nie kupuje. W tym wypadku, czy bierze ze sobą właśnie taką reklamówkę. Ja uważam, że przepisy, które są w Unii Europejskiej, one od dłuższego czasu już wskazywały na ten problem. Włosi już wprowadzili de facto w 2000 roku, czy w 2005 pierwsze były takie zmiany w niektórych miastach, gdzie reklamówki zostały wycofane. Inne kraje propagują wykorzystanie choćby nawet surowców innych niż tworzywa sztuczne, opakowania celulozowe, torebki papierowe. Natomiast ja uważam, że należy przede wszystkim myśleć tutaj o tym faktycznie, co się będzie działo później z tymi opakowaniami, a de facto uważam, że muszę tutaj powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że problem tak naprawdę nie zostanie rozwiązany, bo mam ze sobą te reklamówki i drodzy Państwo, to są te zrywki. I de facto dzisiaj w rozmowie z moją żoną, ona mi uświadomiła, że nie problemem są reklamówki.
Problemem tylko zrywki
są,
właśnie.
Tylko zrywki, bo to one fruwają, to one zanieczyszczają, to one są tylko jednokrotnie używane. Mówi się o celach higienicznych i dlatego ja bym tutaj postawił inaczej pytanie, czy de facto o sieci, o której pan mówił, to jest jeden sposób ewentualnie obejścia tego, ale czy to tak naprawdę nie jest zasadniczy problem, który nie dotyczy akurat ta ustawa nie dotyka w ogóle tego problemu.
Jak wiemy, Polak potrafi, jeśli się włoży dwie zrywki, to prawda? Już? Albo trzy, to już da się jakieś zakupy do domu przynieść. Foliówki służą nam mniej więcej od 20 do 25 minut. Później je wyrzucamy, całkowicie o nich zapominamy. Były sieci, dalej te sieci funkcjonują, tylko szukają innych rozwiązań, które po prostu pakowały nam wszystko w foliówki właśnie. Pan profesor mówi o restrykcjach. Najbardziej restrykcyjnym państwem są Indie. Tam ogłoszono całkowity zakaz używania toreb foliowych. Za złamanie grozi do 5 lat więzienia i około 6 tysięcy złotych kary. Ale myślę, że dyrektor Paweł Adamczyk nakreśli nam także kwestię związaną z obowiązkową opłatą recyklingową w nieco szerszym kontekście, bo to w zasadzie początek drogi albo nieco szerszego planu, jeśli mogę tak ująć pewne propozycje, albo też kwestie, co do których musimy się dostosować. Myślę tutaj o implementacji pakietu gospodarki i obiegu zamkniętego.
To znaczy, to jest chyba taki pierwszy krok w ogóle, w którym mówi się o pewnych działaniach mających przynieść ograniczenie w zakresie wprowadzania przede wszystkim opakowań z tworzyw sztucznych na rynek i ewentualnie zdefiniować sposób, w jaki te opakowania będą ponownie wykorzystane i tak naprawdę nie mówimy o tym, żeby one były wykorzystane jednokrotnie, tylko wielokrotnie. To jest takie zadanie, które chyba przed nami w tych najbliższych latach stoi. A szczerze mówiąc, jak obserwuję działania resortu środowiska, to nie widzę na dzisiaj takiej zdecydowanej, strategicznej metody na wprowadzenie kolejnych elementów, bo kilka lat temu, kiedy byliśmy jako gminy w całej Polsce zobowiązani do wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, to poza nałożeniem pewnego rodzaju obowiązków na mieszkańców czy na właścicieli nieruchomości, to tych narzędzi wspierających za wiele nie było. Dzisiaj mamy pewnego rodzaju kolejną próbę podejścia do tematu tych toreb foliowych. One rzeczywiście są takim w Polsce szczególnie chyba synonimem wygody, ale trochę lenistwa naszego, takiego podejścia do tematu bardzo wygodnego, natomiast nie odzwierciedlającego żadnego sposobu myślenia o tym, co dalej, co się stanie z tą torbą. A przypomnę tylko, bo przecież od wielu lat trwa dyskusja w Polsce przede wszystkim o skali i o sposobie wdrożenia kaucji za opakowania, bo to jest jeden z tych środków, które być może w o wiele większym stopniu byłby przyczynkiem do ograniczenia wprowadzenia tych opakowań na rynek. No mamy jakby ten przywilej obserwowania, jak taki system opakowań kaucjonowanych funkcjonuje chociażby za naszą zachodnią granicą. Tam właściwie opakowania PET standardowo są kaucjonowane. U nas wiele lat temu wprowadzono tak zwaną opłatę produktową od opakowań wprowadzanych na rynek i te lata doświadczeń dają też taki wniosek, że ci, którzy wprowadzają te opakowania, szukają też sposobów na ominięcie czy też obniżenie wysokości tej opłaty. Stąd pojawiły się butelki PET, które właściwie są niefunkcjonalne, bo każdy z nas może zauważyć, jak butelka wody mineralnej jest tak cienka, że ona ją trudno nawet w rękach utrzymać. Ale to jest ciągle jakby próba obejścia jakby pewnych założeń, takiej powszechnej świadomości tego, że my jesteśmy tak naprawdę jako konsumenci, jako producenci odpowiedzialni za to, co wprowadzamy do środowiska. I to pytanie, od którego pan zaczął audycję, o to, czy każdy z nas właściwie idąc do sklepu, to idzie z torbą, która jest torbą wielokrotnego użytku. Podejrzewam, że w większości z nas odpowiedzielibyśmy, że nie zawsze tak robimy, a część odpowie, że nigdy tak nie robi. I to jest ten problem też świadomości, tej edukacji, o której mówił pan profesor, bo chwilę, tego nam chyba brakuje.
Za chwilę, drodzy państwo, pierwsze komentarze z naszego Facebooka, bo już takie komentarze się pojawiły, ale być może, panie dyrektorze, czy to nie jest droga donikąd? W 2020 roku, zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem z danych GUS-u wynika, że ilość zebranych odpadów komunalnych kształtuje się na poziomie 25%. Co oznacza, że w ciągu 4 lat musielibyśmy nadrobić, myślę sobie, z jakieś 2-3 dekady zaległości, nie tylko mentalnych, prawda? I teraz kwestia, o której mówi także profesor Bartkowiak, to znaczy zaczynamy walczyć z foliówkami, a nie zauważamy na przykład zrywek. Co więcej, już takie komentarze się pojawiają na naszym Facebooku. Pan Robert: te na stoisku warzywnym, by sobie zapakować luzem ziemniaki, marchewkę i inne warzywa, też 20 groszy za sztukę. Pan Adam: a można przyjść z własnymi torebkami foliowymi. Jeszcze jeden komentarz: kolejny podatek pod przykrywką ekologii, złodzieje z wiejskiej. No, zrozumienia tu nie widzę.
No tu raczej mówimy o pewnej sferze doświadczeń nas wszystkich, jakby z wprowadzaniem pewnych elementów uregulowań prawnych, bo dzisiaj bardzo ważnym jest pytanie, na które ja w ostatnich dniach słyszałem różne odpowiedzi, na co będą przeznaczone te środki uzyskane, bo to przecież nie będą przychód, nie będzie to przychód sieci handlowych czy tych, którzy prowadzą, tylko będzie to odprowadzone normalnie.
Ta kwota ma oscylować w okolicach 1 miliarda złotych. Miliarda z kawałkiem. Co więcej, nie ma oficjalnego stanowiska, na co te pieniądze będą przeznaczone.
Ja
premier Morawiecki mówi na walkę ze smogiem. Pojawiają się także głosy, że być może właśnie na te wszystkie kwestie recyklingowe nie podjęto decyzji.
I to jest zastanawiające.
Znaczy, ja mam jeden tylko komentarz, że to jest jeden z właśnie z takich elementów edukacji. Jeżeli pobieramy opłaty za opakowania, powinniśmy je wykorzystać na elementy edukacji, ewentualnie recyklingu, ale opakowań. A nie mówić o efektach na przykład smogu, który w tej chwili jest pożarem, który jest z punktu widzenia społecznego, i mówi się, że w ten sposób będziemy walczyć ze smogiem. No raczej w ten sposób nigdzie nie dojdziemy. Powinno się wykorzystywać środki, które się uzyskuje z danej działania, na podobne działania prewencyjne.
Co więcej, drodzy państwo, mam wrażenie, że to pusta retoryka. Walczymy ze smogiem, a w ciągu ostatnich 3 dni wystrzelaliśmy w niebo taką ilość fajerwerków, że ten smog będzie się utrzymywał zdecydowanie dłużej niż nasze świętowanie i pamiętanie o tym Sylwestrze. Wracamy do pani prezes Renaty Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Zatem, jakie rozwiązania, jakie problemy mają na głowie handlowcy właśnie, tak żeby no jakoś funkcjonować?
No tak jak powiedziałam, przede wszystkim kwestia przystosowania się do nowych warunków. Biorąc pod uwagę fakty, że mamy na rynku 360 tysięcy sklepów detalicznych i punktów detalicznych, jest to ogromne wyzwanie dla branży i tak naprawdę legislator powinien mieć wyobrażenie, jak dużo pracy i ile miesięcy potrzebuje handel, żeby przygotować do takiej zmiany. Tak jak wspomniałam, są to systemy informatyczne sprzedażowe w tysiącach placówek na całym kraju. Wystarczy przesunąć okres wdrożenia tej regulacji o kilka miesięcy i przygotować w dobry sposób, w spokojny sposób handel do pracy. Ważna rzecz, tak naprawdę dla nas, jeśli chodzi o te kwestie informatyczne, pracują też w dużej ilości polskie małe firmy, które tak naprawdę mają zbyt mało czasu, żeby tak ogromną sieć jedną czy drugą obsłużyć w ciągu tak krótkiego czasu. Więc tracą w tym momencie zlecenia od nas na rzecz większych firm, które mają większą możliwość, większe możliwości i więcej ludzi, żeby w krótkim czasie takie wdrożenia miały miejsce.
Panie prezes, a czy handlowców stać na pewną radykalną zmianę myślenia? To znaczy wycofać w ogóle foliówki ze swoich punktów?
To ja myślę, że na ten temat można by dyskutować, bo w pierwszej linii, panie redaktorze, liczy się głos klienta, głos konsumenta. To tak naprawdę decydentami dla nas są konsumenci i to, w jaki oni sposób chcą być obsługiwani przez nas i w jaki sposób chcą się czuć komfortowo. Jeżeli społeczeństwo polskie uzna, że tak naprawdę środowisko jest zanieczyszczone i trzeba zmienić podejście i sposób właśnie myślenia, to my jako handel oczywiście podnosząc również kwestie edukacyjne, które tutaj miały też mój przedmówca wspominał, jesteśmy w stanie wyjść temu zadaniu naprzeciw. Natomiast stawianie nas pod ścianą w krótkim czasie jest dla obu stron najgorszym rozwiązaniem. Dla nas jako przedsiębiorców i dla konsumentów, którzy mogą wykazywać swoje niezadowolenie w taki czy inny sposób właśnie z tego faktu, że handel nie jest dobrze zorganizowany na przykład.
Mogą być takie sytuacje. Z autopsji wiemy, że czasami zdarza się, że idziemy na zakupy, prosimy o jednorazówkę i nagle się okazuje, że słyszymy, nie mamy, skończyły się, proszę wziąć dużą albo sobie jakoś poradzić. Gdyby każdy handlowiec powiedział, sorry, nie mamy, dbamy o ekologię, to klienci by to zrozumieli, panie dyrektorze, czy nie? Wracamy do Mariusza Gadomskiego z połem PSS.
Jestem przekonany, że ta kwestia, o której tutaj poruszył pan profesor, jest tutaj chyba, wydaje mi się, najbardziej istotna w tym momencie, o którym tutaj rozmawiamy. To znaczy ta edukacja i świadomość klienta jest nadrzędną sprawą w tej całej kwestii tak zwanych foliówek. Proszę sobie wyobrazić to, co pani prezes powiedziała, że przychodzi się klient do sklepu i nie mając ze sobą tej przysłowej torby wielorazowego użytku, dokonuje zakupów i teraz to, co pan redaktor wspomniał, no, jak mamy się zachować? Klient mówi, no poproszę reklamówkę, poproszę mi ten towar w coś zapakować. Nie? I mówimy, no przepraszam, ale nasze sklepy wycofały się całkowicie z reklamowych foliowych. Od tej pory klient musi dać sobie radę sam. No to jest dla mnie dzisiaj sytuacja no, nie do wyobrażenia. Dzisiaj
a może, panie dyrektorze, nieco
taka...
demonizujemy. Wystarczy pojechać choćby do Ode Center w Szwed i tam nikogo nie dziwi, że nie ma żadnych jednorazówek foliowych. Są torby małe, duże, mniejsze, od euro do 2,5 euro, zdaje się. No i stoi Polak przy tej kasie, patrzy i mówi, no kurczę, no muszę dać te 1,5 euro, bo się nie zapakuje.
No tak, ale my dzisiaj tą kwestię w jakiś sposób też mamy rozwiązane. Posiadamy w ofercie reklamówki odpłatne, one spełniają wymogi prawne i dzisiaj klient ma ten wybór, ale wracamy do punktu wyjścia, czyli o tej edukacji i świadomości klienta. Klient musi być świadomy, jeżeli robi zakupy, dokonuje zakupów, to chce też te produkty kupione w sklepie w jakiś sposób dostarczyć do domu. W czym? I tutaj pojawia się znowuż ten wykrzyknik, świadomość i edukacja klienta, nas wszystkich, abyśmy już mieli ten nawyk ze sobą, nawyk, który powoduje, że mamy ze sobą tą torbę lnianą, płócienną czy jakąś inną, która no, jest chyba dzisiaj najlepszym rozwiązaniem kwestii ekologicznej. To tak mi się wydaje.
Ale też zastanawiam się i to pytanie kieruję do profesora Bartkowiaka, czy fakt, że zapłacimy za reklamówkę 20 groszy sprawi, że zyskamy większą świadomość ekologiczną, że zastanowimy się, że bierzemy te reklamówki, wynosimy, wyrzucamy, za chwilę znów pójdziemy do sklepu, czasami kilka razy dziennie chodzimy, bo tu się czegoś zapomni, tu się obiad gotuje, nagle nie ma cebuli, tu nie ma czegoś i tak dalej. Pytanie, jakie są koszty edukacji, bo też pamiętajmy, że obowiązkowa opłata recyklingowa oscyluje w granicach 20 groszy, ale ustawowo może osiągnąć nawet jedną złotówkę. Może gdyby płacić po złotówce za każdą reklamówkę, to jakoś to, co nas uderzy po kieszeni, da nam po głowie. W sensie mentalnościowym oczywiście.
Ja na wstępie już mówiłem o tym, że nie podoba mi się ta forma działania, jeżeli chodzi o restrykcje. Wiemy, że w wielu przypadkach to się nie udało w Stanach Zjednoczonych. Kwestia choćby nawet prohibicji i innych rzeczy. To
no
są
nie,
rzeczy
no, w Polsce prohibicja to by się na pewno nie udała,
ale,
panie profesorze.
Ale mówię tutaj o efektach tak naprawdę, gdzie coś jest zakazywane albo gdzie wprowadza się
niewiarygodne... Czyli nie zakazy, a edukacja.
Edukacja, tak. Proszę pamiętać o tym, że torba foliowa kosztuje, bo to też jest ważne, żeby tutaj wyprodukowanie torby foliowej, to jest około 2-3 groszy. Tak? I my mówimy o koszcie, tak? Później oczywiście są pośrednicy, jest wiele elementów. Oczywiście różne folie różnie kosztują. Ja mówię o tych, powiedzmy, tej tak zwanych zrywkach. Mhm. I teraz mówimy o 20 groszach, o złotówce. Jak to się ma do jakiejkolwiek tak naprawdę zasad ekonomii? Oczywiście to spowoduje to, że prawdopodobnie większość osób zacznie po pierwsze narzekać. I tu się zgadzam z moim przedmówcą, że będzie dużo narzekania. Natomiast uważam przede wszystkim, że na tą chwilę potrzebujemy już ten okres 3 miesięcy straciliśmy. Powinna być edukacja wprowadzona. Kiedy pan prezydent podpisał ustawy, było wiadomo, że ona zostanie wprowadzona.
A gdzie jest ta edukacja, panie profesorze?
No choćby nawet Ministerstwo Środowiska powinno zadbać o to, aby pokazywały się różnego rodzaju informacje. Od 1 stycznia chodzimy z torbami zamiast foliowymi płóciennymi, albo kupujemy w opakowaniach celulozowych, bo tutaj jedna kwestia, jeżeli chodzi o to 50% recyklingu docelowe. Proszę pamiętać o tym, że na przykład opakowania celulozowe już dzisiaj osiągają 80% recyklingu. Metalowe też mają bardzo wysokie, szklane też. Tworzywa sztuczne jako takie, które stanowią 30% w tej chwili mniej więcej ilości wszystkich opakowań. To jest zasadniczy problem i to, co z tym będzie się w przyszłości działo. I z drugiej strony opakowania foliowe stanowią niewielką część. Stanowią być może 2,5% wszystkich innych opakowań. Także ja uważam, że powinniśmy myśleć o edukacji kompleksowo, czyli w tym wypadku oczywiście może zacznijmy od reklamówek, ale wprowadźmy ten system, te 1 mld złotych, czy w przyszłości być może kolejne środki finansowe, które do nas płyną z Unii Europejskiej, przekażmy na programy, które będą kształciły, być może nie nas, bo nas już będzie trudno w tej chwili edukować, ale dzieci w szkołach podstawowych, w przedszkolach, programy, które będą pokazywały, że i w jaki sposób należy obchodzić się z opakowaniami z tworzyw sztucznych, czy w ogóle generalnie, jak zachowywać się w przypadku gospodarowania tego rodzaju materiałami.
Jest nadzieja, panie profesorze, pan to pewnie doskonale wie. Są plastikożerne bakterie, które odkryto całkiem niedawno. To pieśń przyszłości, ale jednak daje jakąś nadzieję, prawda? Jeśli sobie pozwolimy na to, by pracować szerzej nad wdrożeniem tych bakterii do działalności recyklingowej, to może coś się zmieni. No ale wtedy trzeba by się było zająć chrząszczami i mącznikiem młynarkiem, żeby tutaj te kwestie rozwinąć. Z pewnością ani handel, ani ekonomia nie powinny uczyć nas ekologii. Panie dyrektorze, Paweł Adamczyk, przypominam sobie nasze dyskusje, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o zbiórce selektywnej, o tym, jakie odpady do jakich pojemników wrzucamy, że kolor żółty, zielony, niebieski i tak dalej, to chyba była jakaś kampania informacyjna i także zachęcająca, edukująca, czy ja się mylę?
No tak naprawdę od 2013 roku, czyli od momentu, kiedy weszliśmy w nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, to działania informacyjne, edukacyjne prowadzone są właściwie cały czas.
A widział pan albo słyszał o kampanii dotyczącej toreb foliowych?
No właśnie chciałem przywołać taki przykład, bo ja pamiętam sprzed kilku lat kampanię dotyczącą porzucania śmieci w przydrożnym lesie z wykorzystaniem bodajże motywu spowiedzi. I ta kampania w głowie została mi do dzisiaj, a ona była kampanią ogólnopolską prowadzoną przez Ministerstwo Środowiska. A jak spojrzę na to, co działo się w ostatnich miesiącach, to utkwiło mi bardzo często powtarzane informacje w mediach odnośnie wprowadzenia z dniem 1 stycznia jednolitych numerów rachunków bankowych dla potrzeb przedsiębiorców rozliczających się z ZUS-em. I tam taką kampanię ogólnokrajową Ministerstwo Finansów bodajże prowadziło. Ministerstwo Środowiska chyba ten okres przespało, bo rzeczywiście nawet jeżeli mówimy o takim bardzo krótkim okresie wdrożenia tych rozwiązań, bo rzeczywiście z punktu widzenia pewnego rodzaju przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia, jak wiemy, są jakby
drugą
bardzo
naturą
silnym
człowieka, jak to się
tak,
mówi.
Motywem do działania. To ja nie dostrzegłem przez te ostatnie 2-3 miesiące właściwie żadnej informacji. Dzisiejsze wydania dzienników czy media podają informacje o zmianie, która weszła. I znowu jesteśmy troszeczkę w takim niedoczasie. Acz nie zmienia to faktu takiego, że te działania można podjąć, bo nie trudno wyobrazić sobie zbudowanie takiej kampanii, która będzie namawiać przede wszystkim wszystkich nas do tego, żebyśmy korzystali jakby z toreb wielorazowych. Wiem, że od wielu lat niektóre sieci handlowe proponują torby, które jeżeli się zużyją, można wymienić za następną bezpłatną. To są takie elementy, których my nawet często nie dostrzegamy, bo najłatwiej nam wziąć przy kasie, poprosić o tą jedną czy drugą bezpłatną torebkę foliową. Natomiast z punktu widzenia tego, jak to potem przekłada się na nasze otoczenie, no to sami mamy doświadczenie, że po silnych wiatrach to te opakowania foliowe rzeczywiście fruwają wszędzie. Trochę nas irytują, gdzieś tam wpływają na to nasze poczucie estetyki, ale przede wszystkim jakby to, że nie radzimy sobie z tym, co potem się z nimi dzieje. I no tych działań brakuje. Ja powiem, w ramach działań, które miasto prowadziło, to w różnych akcjach, w różnych kampaniach były oferowane na przykład te torby lniane jako torby, które są takim jednym ze sposobów na te nasze codzienne zakupy, ale pewnie skala jest jakby niewystarczająca, bo edukacja to jest tak jak zawsze w tych rozmowach.
No tak, zresztą to widać, proces. Drodzy Państwo, idziemy na zakupy i widzimy, kto posiada własną torbę, a kto korzysta z jednorazowego.
Może to jest kwestia stworzenia takiej mody też, prawda? Żebyśmy gdzieś tam będąc w sklepach troszeczkę jakby, no nie chcę przesadzić, ale stanowili awangardę na początku tych, którzy rzeczywiście z tymi swoimi torbami przyjdą i będą się nimi chwalić.
Co więcej, kwestia... są różne fajne, designerskie rozwiązania, jeśli chodzi o torby, ale raczej korzystają z nich hipsterzy albo ci, którzy chcą się pokazać na mieście z jakąś nową torbą, z nowym nadrukiem. Ale zobaczmy, że wszystkie festiwale, prawda, to jest bardzo często gadżet reklamowy. Na takiej torbie bardzo łatwo umieścić logo, bardzo łatwo pokazać pewną informację i tak dalej. Natomiast czytając komentarze na naszym Facebooku, absolutnie nie widzę wśród naszych słuchaczy zrozumienia dla tej idei i kwestia ekologii pojawia się tylko jako przykrywka. Mówiąc o tym, że nie widzę, nie słyszę zrozumienia, dzwoni do nas telefon. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy je odbierać. Nawet pojawiają się komentarze w stylu, oczywiście szukają kasy na 500+. Może warto by było jednak oficjalnie powiedzieć, na co te pieniądze będą przygotowywane, bowiem jedna z tych deklaracji brzmiała tak. W tym momencie jeszcze trudno o tym mówić, gdyż to dopiero w ustawie budżetowej na 2019 rok znajdzie się przeznaczenie tych środków, natomiast wszyscy możemy być pewni, że zostaną one dobrze wykorzystane na potrzeby Polaków. A z drugiej strony Mateusz Morawiecki, kiedy nie był jeszcze premierem, a wicepremierem, zapowiadał, że opłaty toreb foliowych mają trafić na walkę ze smogiem. Gdyby poszedł jasny komunikat wraz z reklamą, to byłoby lepiej, panie profesorze?
Sądzę, że tak. Sądzę, że można zaproponować różne rozwiązania, choćby nawet tutaj były kwestie wykorzystania toreb lnianych czy płóciennych. Można wykorzystać torby, które są z recyklatów, tak? Czyli gospodarka cyrkularna. Można apelować, żeby torby miały wymiar choćby nawet naszych koszy na śmieci. Przecież każdy z nas korzysta, w tej chwili kupuje torby na śmieci. Czyli jest możliwość, tylko trzeba podawać przykłady, w jaki sposób ekologicznie nawet korzystać z tych torebek, które będą produkowane grubsze, prawda, 50 mikrometrowe, czy będą bardziej wytrzymałe mechanicznie, będą najpierw wykorzystywane wielokrotnie. Także opakowania tworzyw sztucznych, chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak naprawdę zło. Tylko trzeba też pamiętać albo myśleć o tym, w jaki sposób wykorzystać to lepiej.
Ciekaw jestem, co na to wszystko nasz słuchacz, pan Dariusz. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, kłaniam się. Dwa pomysły, dobry i zły. Dobry, bo świeży, a zły, bo się nie może przebić. Chyba zacznę od tego dobrego, świeżego pomysłu. Znajomi z Danii opowiadali, że jeżeli jest urządzane jakieś party poprzez jakieś stowarzyszenie, straż pożarną, coś takiego, dostajemy kiełbaskę na tacce czy sałatkę, to musimy za tą tackę dać kaucję. I wtedy nie wyrzucamy, tylko ono to wędruje. Czy to będzie jakiś napój, czy ta tacka. Proszę bardzo, 100% zwrotu, tak? Kolejna sprawa to ten zły przykład. Już też poruszałem go kiedyś, nie dotrze, bo kto z rządzących i innych posłów słucha tego. No przecież proszę zobaczyć, wspomniał pan prowadzący za Odrą, jak jest. No, butelki plastikowe wracają do automatu skupu. Puszki tak samo. U nas to muszą akcje zbyć, są ci, którzy zbierają te puszki. No a tam w ogóle czegoś tak nie ma takiego problemu. To u nas nie trzeba wymyślać prochu, skoro tam już jest wymyślone. No, tylko w tamte ślady pójść odważnie. A przy spalarni śmieci byłem kiedyś w Barcelonie, nieraz. I proszę bardzo, tam można mieszkać, karty pływają. Jest, już nie pamiętam w jakiej dzielnicy, ta gdzieś blisko centrum. Oczyszczalnia ścieku, spalarnia. Wszystko pięknie wygląda. To być może te śmieci udałoby się w jakiś sposób ekipy tych, którzy kierowców, bo sąd mogły być, dać dodatkowe kary, na przykład prace społecznie użyteczne poprzez zbieranie lasów, czy sprzątanie oczywiście, jakiś dróg wokół miejscowości, czy poboczy i proszę bardzo, mamy dodatkowy materiał do spalania.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie Darku.
Dziękuję.
510-37-36, 510-37-32. Powoli będziemy puentować naszą dyskusję, ale jeszcze jest szansa dodzwonić się do naszego studia. Polecam gorąco. A konstatacji szukać będzie jako pierwsza Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Może pani widzi jednak jakieś plusy w tym rozwiązaniu, pani prezes?
Ja powiedziałam na samym początku, co do celu, jest to regulacja, którą popieramy. Co do zasady, jesteśmy firmami odpowiedzialnymi społecznie i dbamy o środowisko, realizując mnóstwo różnych programów, które właśnie służą temu, żeby środowisko było przez nasz biznes chronione, a nie niszczone. Można oczywiście mówić o szeroko rozumianej edukacji, ale nie może być to tylko i wyłącznie zadanie handlu, ponieważ owszem, jesteśmy kanałem, który dociera do wszystkich konsumentów, ale potrzebujemy mocnego wsparcia chociażby przez pryzmat Ministerstwa Środowiska i właśnie różnych innych środków dotarcia do konsumentów i podniesienia świadomości faktu, co dzieje się z tymi torbami, dlaczego należy rezygnować z ich używania.
To była pani prezes Renata Juszkiewicz, panie dyrektorze Mariusz Gadomski z PSS.
Ja powiem tak, jesteśmy siecią sklepów detalicznych, która proponuje i produkty i spożywcze, i przemysłowe, i obojętnie o takiej kategorii, jakiej branży mówimy, musimy zapewnić dzisiaj klientowi fachową i kompletną obsługę. I tutaj w tym mam także na myśli tą przysłowiową reklamówkę, w której klient musi
A ile czasu, panie dyrektorze, zajmie unormalizowanie tej sytuacji w kontekście, o którym pan mówi? To jest kwestia tygodnia, miesiąca, dwóch miesięcy, pół roku?
I chciałem powiedzieć, że kwestia jest taka, iż musimy także w tym rynku konkurencyjnym znaleźć i swoje miejsce. W związku z tym jestem zdecydowanie tutaj za tym, że powinniśmy iść w kierunku takim, aby edukować społeczeństwo, nawet tutaj przy wspomniany aspekt kreowania jakiś sposób mody. To ten obowiązek na pewno spoczywa zdecydowanie w większym kontekście na mediach niż na sieciach detalicznych czy handlowych. Ja bym tak to spuentował w ten sposób.
Jeszcze przy naszym telefonie pani Bożena, Łotówka, rzutem na taśmę.
Gdzie ludzie z szacunkiem będą te torby kupować i nie będzie takich dużo.
A pani Bożena oddawałaby tę złotówkę za każdą torbę?
To jest 100%, ponieważ pracuję w handlu i mam rozeznanie w tym.
Dziękuję, o, to ciekawy rano. Głos. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy gorąco pani Bożena. A więc kasa, drodzy państwo. Panie dyrektorze, Paweł Adamczyk, może pan zainauguruje tę awangardę i biorąc reklamówkę przy kasie płacę zeta.
No aż taki wolontariat może nie, bo bardziej jednak jestem zdania takiego, że rozwiązania powinny sprowadzać się do tego, że ja idąc na zakupy myślę, co te zakupy zapakuję. Mhm. I to powinien być taki kierunek, który winniśmy obrać. Zgadzam się co do jednego, że wprowadzenie w ogóle tej opłaty na pewno wywołało już dyskusję, prawda? Zaczniemy w ogóle mówić o tym i zwracać uwagę na te foliówki, które bierzemy. To, że pojawiają się takie głosy o tych zrywkach, to też jakby świadczy o tym, że zaczynamy patrzeć troszeczkę inaczej. I jeżeli z tej dyskusji będziemy potrafili wyprowadzić jakieś pozytywne wnioski, to niezależnie, tak jak od wielu lat mamy doświadczenia, niektóre rozwiązania na początku troszkę po grudach, ale może nas doprowadzą do tego, że rzeczywiście liczba czy masa tych torebek foliowych, które tak chętnie do 31 grudnia pobieraliśmy przy kasie, ona spadnie. Jeżeli taki efekt osiągniemy, to będzie można powiedzieć, że to jest dobry kierunek. Jeżeli później te środki, które z tej dodatkowej opłaty zostaną wykorzystane na cel, który będzie jasny, to na pewno będzie wzmocnienie tego kierunku, bo przypomnę tylko tak przez pewną analogię. Ministerstwo Środowiska, jak wdrażało ustawę śmieciową tak zwaną, to jasno zdefiniowało, że opłaty od mieszkańców, które odprowadzane są do gmin za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, są przeznaczone na działanie systemu, w tym na edukację. I to jest pewien obieg zamknięty.
Byle tej edukacji było więcej, panie dyrektorze. Trochę pana poganiam, bo naprawdę musimy kończyć. Przyszło mi do głowy jeszcze, że te zrywki mogłyby się przysłużyć, panie profesorze, prohibicji, no bo wtedy nikt by niczego do domu nie doniósł. Oczywiście to pół żartem. 300 foliówek każdy z nas rocznie przynosi do domu. Chodzi o to, byśmy do 2020 roku przynosili ich nie więcej niż 90. Zatem, panie profesorze, chyba pański apel na koniec.
Znaczy, życzę sobie i chyba wszystkim, abyśmy faktycznie starali się dotrzymać tutaj tych
założeń ambitnych.
Tak. Ambitnych, aczkolwiek uważam, że realnych, bo inne kraje, takie jak między innymi Wielka Brytania, Irlandia, Węgry, Łotwa i Bułgaria, po wprowadzeniu podobnych regulacji, w ciągu roku okazało się, że jest to możliwe, więc życzę sobie i chyba wszystkim nam, abyśmy w przyszłości spotkali się tutaj i mówili o tym, w jaki sposób wykorzystamy choćby nawet te środki na dalszą edukację dotyczącą wszystkich opakowań, jeżeli chodzi o ich gospodarowanie, bo trzeba pamiętać o tym, że no, musimy myśleć o tak zwanej gospodarce cyrkularnej, czyli o czymś, co będzie gwarantowało przyszłym pokoleniom możliwość wykorzystania surowców po raz kolejny, jeżeli chodzi o możliwość otrzymywania czy produkcji określonych dóbr materialnych.
A życzył profesor Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przy telefonie była pani Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję.
Mariusz Gadomski, dyrektor handlowy zespołu MPSS w Szczecinie.
Dziękuję.
Był z nami także Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinie. Bardzo gorąco dziękuję.